Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W zakładach lotniczych w Łodzi powstanie centrum serwisowe helikopterów wojskowych. To oznacza przynajmniej 100 nowych miejsc pracy. Premier Beata Szydło, minister obrony Antoni Macierewicz oraz wiceminister rozwoju Radosław Domagalski-Łabęcki odwiedzili we wtorek wojskowe zakłady w Łodzi. Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że polskie zakłady będą współpracować przy konserwacji i remoncie sprzętu dla naszego wojska.
Dla zakładów łódzkich jest dobra perspektywa. Wielu lat spokojnej pracy i wczorajsze rozmowy również w Mielcu i Świdniku potwierdziły, że będzie kooperacja, współpraca, że polski sprzęt wojskowy, który będzie służył polskiej armii, tutaj w Łodzi będzie konserwowany, remontowany, a więc tworzymy skonsolidowany system doposażania i zabezpieczenia sprzętu dla polskiej armii. Zależy nam na tym, żeby był on wysokiej jakości, był produkowany w Polsce i żeby polscy pracownicy, którzy pracują w zakładach i remontowych tutaj w Łodzi i w zakładach produkujących ten sprzęt, mieli godne warunki zatrudnienia. Taka jest strategia polskiego rządu.
Premier Beata Szydło zapewniła, że Polska jest otwarta na inwestorów z zagranicy. Zastrzegła jednak, że warunki współpracy muszą być korzystne dla obu stron. Przed tygodniem rząd zerwał rozmowy offsetowe z Airbus Helicopters, który miał dostarczyć 50 karakali. Tłumaczono, że francuski kontrahent nie przedstawił oferty zabezpieczającej interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego. Tymczasem prezes Airbus Helicopters skierował do premier Beaty Szydło list otwarty, w którym napisał, że jest rozczarowany decyzją resortu rozwoju. Koncern zapowiedział także, że będzie się domagać odszkodowania. Przedstawiciele firmy uważają, że miesiącami byli zwodzeni przez obecny polski rząd. Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski-Łabęcki podkreślił, że negocjacje trwały rok czasu. To wystarczający okres, aby upewnić się, że wszystkie możliwości kompromisu zostały wyczerpane.
Uprzedziliśmy grupę Airbus Helicopters, że brak pozytywnego odniesienia się do naszych oczekiwań i do naszego stanowiska będzie skutkować zakończeniem tych rozmów. Grupa Airbus w związku z tym miała odpowiedni czas do tego, aby przeanalizować jeszcze raz swoją ofertę, uznać część lub całość zobowiązań offsetowych, które proponowała strona polska z bardzo obszernej listy. Czyli to Airbus Helicopters miał możliwość dokonania wyboru według swoich własnych możliwości i nie skorzystał z tego. W związku z tym te rozmowy wygasły czy zostały zakończone w związku z upłynięciem terminów, które zostały wspólnie uzgodnione i które wynikały z tego procesu wspólnych negocjacji.
Karakal produkcji Airbus Helicopters został wybrany w przetargu przez rząd PO-PSL. Szef Platformy Grzegorz Schetyna zapowiedział złożenie wniosku o powołanie sejmowej komisji śledczej, która miałaby się zająć m.in. procedurami przetargowymi dotyczącymi zakupu śmigłowców dla polskiej armii. Wniosek PO popiera jedynie Nowoczesna. W kwaterze EU na warszawskich Powązkach zakończył się kolejny etap poszukiwań szczątków bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Wyniki dotychczasowych prac przedstawił wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk. Poinformował, że odnaleziono dużą ilość szczątków ludzkich, ale nie można jeszcze precyzyjnie określić dokładnej liczby odnalezionych osób. Badania są trudne, gdyż szczątki są rozdrobnione. Powodem jest niszczenie w latach 80. miejsc pochówków ofiar represji. Odnalezione ślady wskazują, że w niektórych miejscach używano koparek. Profesor Krzysztof Szwagrzyk podkreślił, że do czerwca przyszłego roku prace w kwaterze EU zostaną zakończone.
Ile czasu nam trzeba, żeby te działania mogły się zakończyć i kiedy będziemy mogli powiedzieć, że cały obszar został przebadany. Myślę, że potrzebujemy pełne 2 miesiące pracy. Nie ma innej możliwości całą tą ziemię przesiewać na sitach. To co robimy? A to wymaga czasu. Nie ma możliwości wprowadzenia żadnego sprzętu mechanicznego, który zostanie tam wprowadzony i coś zrobi za nas. Trzeba w tej chwili doprowadzić do rozbiórki tych pozostałych jeszcze istniejących pomników tam na łączce i ten proces trwa. Kiedy wrócimy tam wiosną następnego roku, roku będziemy pracowali przy murze i dopiero wtedy powiemy po 5 latach od rozpoczęcia działań na Łączce, że prace poszukiwawcze ekshumacyjne na kwaterze EU cmentarza Powązkowskiego zostaną zakończone.
Dotychczas w kwaterze EU ujawniono i zabezpieczono ponad 200 szkieletów. IPN szacuje, że mogą się tam znajdować szczątki jeszcze około 100 osób pomordowanych w latach 40. i 50. Instytut najprawdopodobniej w tym roku ogłosi nazwiska kolejnych zidentyfikowanych ofiar komunizmu. Wśród poszukiwanych w kwaterze EU na warszawskich Powązkach są m.in. generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil, czy pułkownik Witold Pilecki. Do 31 grudnia przyszłego roku zostało przedłużone śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Taką decyzję podjął prokurator Marek Pasionek, zastępca prokuratora generalnego. Dotychczas termin zakończenia śledztwa upływał 10 kwietnia 2017 roku. Jest to pierwsza decyzja o przedłużeniu śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, od kiedy prowadzi je zespół prokuratorów z Prokuratury Krajowej. W czerwcu Prokuratura Krajowa podała, że istnieje konieczność zbadania wszystkich ciał ofiar, które nie zostały spopielone. Przedłużenie postępowania rodzi nadzieję na rzetelne wyjaśnienie przyczyn tragedii, mówi poseł Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął pod Smoleńskiem.
Przedłużenie śledztwa rodzi nadzieję na to, że będzie prowadzone do końca, do wyjaśnienia. Już jest prowadzony w dobrym kierunku, a gwarancją jest to, że nowa władza, nowi prokuratorzy, nowi śledczy, nowa komisja dąży z wszystkich sił do tego, by nareszcie po 6 latach doprowadzić do wyjaśnienia przyczyn tego, co stało się w Smoleńsku.
Własne postępowanie w sprawie prowadzi strona rosyjska, która podkreśla, że przed jego prawomocnym zakończeniem nie zwróci Polsce wraku Tu-154M i czarnych skrzynek. 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Polska delegacja udawała się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W Sejmie odbyła się konferencja pod tytułem Polska na celu marksizmu kulturowego. Jednym z prelegentów był dr Paul Cameron, psycholog i socjolog. Spotkanie zorganizował Ruch Narodowy. Cameron przedstawił w polskim parlamencie wyniki badań, które wcześniej omawiał w siedzibie episkopatu. Wynika z nich m.in., że prowadzona w Stanach Zjednoczonych polityka akceptacji wobec homoseksualistów w szkołach doprowadziła do wzrostu liczby nastolatków deklarujących orientację homoseksualną. Prelegent zwracał uwagę na ryzykowne zachowania tej grupy osób.
Ich lista składa się z około 118 ryzykownych zachowań, od palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, również do bujek w szkole, przenoszenia broni do szkoły, trafiania do szpitala z powodu nieudanych prób samobójczych i inne niebezpieczne zachowania seksualne, takie jak gwałt, przemoc seksualna, współżycie przed 13 rokiem życia. I właśnie to było przyczyną, dlaczego całe to badanie w ogóle rozpoczęto. Całe to przedstawianie homoseksualizmu jako czegoś normalnego, homoseksualistów jako osób, nad którymi trzeba się litować, które trzeba szanować. Co stało się mimo tych zabiegów z homoseksualistami w ostatnim roku? Czy nastąpił spadek i zrównali się z heteroseksualnymi uczniami, jeżeli chodzi o niebezpieczne zachowania? Nie.
A konferencji towarzyszyła przed Sejmem pikieta przeciwko obecności Camerona w Sejmie. Manifestujący przekonywali, że jego pojawienie się w parlamencie legitymizuje homofobiczne postawy w społeczeństwie i może wpływać na wzrost przemocy wobec osób homoseksualnych. Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki powiedział, że w Polsce potrzeba debaty nad ochroną tradycyjnej rodziny. Cameron, którego wizytę w Polsce koordynuje Fundacja dla Życia i Rodziny, ma zaplanowane wykłady w kilku dużych miastach. Znamy ostateczne wyniki węgierskiego referendum w sprawie obowiązkowych kwot osiedlania uchodźców. Przeciwko kwotom zagłosowało 98,36% Węgrów, podało Narodowe Biuro Wyborcze. Według biura 6,7% głosujących oddało nieważny głos, a odsetek ważnych głosów w stosunku do całkowitej liczby uprawnionych wyborców wyniósł 41,32%. Referendum nie jest ważne, gdyż nie przekroczono wymaganego 50-procentowego progu. Pytanie referendalne brzmiało, czy chce pan, pani, by Unia Europejska mogła zarządzić również bez zgody parlamentu obowiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy. W poniedziałek premier Viktor Orbán złożył w parlamencie projekt zmian w konstytucji, który dotyczy osiedlania się cudzoziemców w kraju. Osoby spoza europejskiego obszaru gospodarczego mogłyby osiadać na Węgrzech tylko na podstawie wniosku indywidualnie rozpatrzonego przez władze węgierskie. Po wybudowaniu gazociągu Turecki Potok Ukraina straci część tranzytu gazu. Niebieskie paliwo przesyłane tranzytem z Rosji ma trafiać bezpośrednio do Turcji, napisał rosyjski dziennik Komersant. Gazeta powołuje się na założenia rosyjsko-tureckiego porozumienia podpisanego w poniedziałek w Stambule w obecności prezydentów Rosji i Turcji. Ukraiński system przesyłu gazu ma stracić około 15 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie. Gazociąg łączący Rosję z Turcją z pominięciem Ukrainy i innych państw umożliwi Moskwie stworzenie frontu gospodarczego, uważa Wojciech Myślecki, ekspert do spraw energetyki.
Turcja uderza równocześnie w dwa państwa, rozgrywając tu pewien element polityczny. Przede wszystkim jest to dodatkowe eliminowanie Ukrainy jako państwa tranzytowego gazu. Rosja to bardzo konsekwentnie robi, że konsekwentnie również w stosunku do Polski to robi, choćby właśnie sławny Nord Stream. Turecki gazociąg potencjalnie, przynajmniej w zamierzeniach Rosji, powinien stworzyć możliwość potężnego węzła dystrybucyjnego na terenie Turcji, który zasilałby państwa bałkańskie, Grecję i Włochy. Sądzę, że Amerykanie zrobią wszystko, żeby to zablokować. Rosja otwiera dosyć dużo frontów i równocześnie niezły front gospodarczy, podpisując tą umowę.
Rosyjsko-tureckie porozumienie zakłada budowę dwóch nitek tureckiego potoku. Pierwsza z nich przeznaczona ma być na potrzeby Turcji. Druga służyć ma z kolei tranzytowi gazu do Europy Południowej. Rozmowy na linii Moskwa-Ankara w sprawie realizacji inwestycji wznowiono latem bieżącego roku po normalizacji stosunków obu państw. Rozpoczęcie budowy gazociągu planowane jest na 2018 rok. Redemptorysta ojciec Janusz Sok ponownie został wybrany przewodniczącym konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce. Decyzję podjęło zebranie plenarne wszystkich ordynariuszy zakonnych podczas plenarnego zebrania w Licheniu. To już druga trzyletnia kadencja redemptorysty. Ojciec Jan Sok, dotychczasowy przewodniczący konferencji, dziękując za zaufanie, prosił o modlitwę w intencji zakonów męskich.
Chciałbym polecić jeszcze raz w modlitwie osoby konsekrowane w Polsce. Jest nas wielu, choćby mężczyzn konsekrowanych, to 57 rodzin zakonnych w 78 jurysdykcjach, czyli w prowincjach i delegaturach. Łącznie mężczyzn konsekrowanych w świecie Polaków jest 12 150. 3300 pracuje poza Polską. No to jest ogrom i siły, i pasji, i fascynacji, i tej miłości do Boga i do ludzi. Bogu za to dziękujemy, że nasza ziemia, ta ziemia polska jest tak bardzo hojna i tak bardzo żyzna w te nowe powołania i ciągle tak dużo jest wiary i pasji i serc otwartych na ten głos Boży.
Konferencja wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce została powołana przez prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej cele i formy działania to m.in. wspieranie współpracy między instytutami zakonnymi, współpraca z Konferencją Episkopatu Polski, promowanie wiedzy na temat życia konsekrowanego, a także prowadzenie działalności gospodarczej. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.